studio profesor Małgorzata Halicka, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, powiedzieć, że polskie społeczeństwo się starzeje, to właściwie nic nie powiedzieć. Chyba powinniśmy jednak rozmawiać o tym, w jakiej kondycji to starzenie się odbywa, jak się starzejemy.
Słuszne spostrzeżenie. Ja też tak uważam, bo to jest slogan, jeśli mówimy, starzejemy się jako społeczeństwo w aspekcie demograficznym. To już wiemy, ale rzeczywiście jakość tego starzenia się jest niezwykle ważna, zwłaszcza, że no, żyjemy w XXI wieku.
No, mogłoby się wydawać, że medycyna z jednej strony fantastyczne rzeczy robi, pomaga ludziom, tak, sprawia, że żyjemy coraz dłużej, nie tylko zresztą medycyna, a tu okazuje się, że z jakością tego starzenia się bywa bardzo, bardzo różnie.
Medycyna rzeczywiście jest w stanie dzisiaj znacznie wydłużyć życie ludzkie i robi to z powodzeniem. Tylko musimy pamiętać, że populacja osób starszych to są osoby bardzo zróżnicowane pod wieloma względami. My mówimy w gerontologii grupa heterogeniczna, czyli bardzo, bardzo zróżnicowana. I chociażby nawet te przypadki, o których dzisiaj słyszeliśmy, każda sytuacja inna. Żyjemy właśnie wśród tak zróżnicowanych osób w wieku podeszłym. Dlatego sposoby także medyczne, żeby temu problemowi jakoś zapobiec, no są ograniczone, bo każdy przypadek jest inny. Gdyby chcieć rozwiązywać te problemy ludzkie, ale w starości, to trzeba byłoby celować do każdej osoby z osobna. No jest to trudne.
A może rzeczywiście system nie jest na to gotowy, na tę taką coraz większą populację osób starszych? Bo można odnieść wrażenie, że wraz z coraz większą liczbą takich osób pojawiają się nowe problemy społeczne, z którymi jeszcze dotąd nie mieliśmy w ogóle do czynienia, nie myśleliśmy o nich, że takie będą, albo też ujawniają się takie, które dotychczas dotyczyły tylko jednostek.
No jeśli wzrasta odsetek osób starszych, to siłą rzeczy społeczeństwo nie jest w pełni gotowe na problemy, które niesie z sobą starzenie demograficzne. W związku z tym moim zdaniem no, są duże postępy, jeśli chodzi o rozwój opieki nad osobą w starszym wieku u nas w kraju. Natomiast na pewno są to niewystarczające formy sprawowania opieki, ale o tym decyduje wiele różnych czynników. Tu nie można powiedzieć, że na przykład to, że dzieci mniej się rodziło. W tej chwili troszeczkę w sensie urodzeń mamy te wskaźniki pozytywne, ale to jest jedna z wielu zmian, które decydują o tym starzeniu się demograficznym. Ja myślę, panie redaktorze, że taką bardzo niekorzystną zmianą są czasy, w jakich my żyjemy dzisiaj. Dużo się zmieniło od tego, od czego pan zaczął dzisiejszy wywiad. Rodzina. No właśnie. Kiedyś było poczucie bezpieczeństwa, bo sprawowała rodzina, dawała to poczucie bezpieczeństwa. Natomiast dzisiaj te więzi no nie zawsze są silne, nie zawsze mogą być silne. Dzieci wyjeżdżają, nie tylko emigrują gdzieś dalej, ale także z Białegostoku wyjeżdżają do innego miasta. A stary człowiek jest zakorzeniony bardzo mocno tu, teraz i tu i nie chce zmieniać tego swojego miejsca, nawet do domu pomocy, jak tu jedna z osób powiedziała.
No tak, starych drzew się ponoć nie przesadza, tak?
Nie przesadza. Nie powinno się przesadzać.
Czy starość w naszym społeczeństwie to jest swego rodzaju jednak nowość, krótko mówiąc, no bo nowe problemy, nowe wyzwania, nowe sprawy do rozwiązania?
Jest wiele spraw do rozwiązania w starości, począwszy od problemów zdrowotnych, bo przecież nie jest niczym nowym, jeśli powiemy, że jak się starzejemy, to zaczynamy chorować.
No właśnie, takie równanie stawiamy. Starość to się równa choroba, na pewno.
Zaczynamy. To nie oznacza, że wszyscy, jak już dożyją starości, to ten stan zdrowia się radykalnie obniża. Nie, my mówimy w gerontologii o pomyślnym starzeniu się i niepomyślnym starzeniu
się. Czyli jakim?
Pomyślne to takie, gdzie właśnie to zdrowie w miarę jest dobre, Człowiek stara się organizować tą swoją codzienność aktywnie, stara się mieć relacje, kontakty na zewnątrz, wychodzić z domu. To jest to pomyślne, o którym też decyduje przeszłość, czyli bilans życia. Pomyślnie starzejemy się, kiedy bilansujemy pozytywnie to, co przeżyliśmy. To jest jeden z wyznaczników bardzo istotnych, ale nie jedyny też.
No to starzenie się niepozytywne na czym polega?
Niepomyślne. O tym decyduje nie tylko stan zdrowia, ale chyba on jest najważniejszy. Z tego, co tutaj słyszeliśmy z tego reportażu jednego czy drugiego. Jeśli zabraknie zdrowia, inne rzeczy nie cieszą. Jeśli zabraknie rodziny, tym bardziej inne rzeczy nie cieszą. Z moich badań, które kiedyś robiłam na temat satysfakcji życiowej, wynika jednoznacznie, że stan zdrowia oczywiście jako wartość sama w sobie najważniejsza, ale, panie redaktorze, sytuacja materialna i rodzina, szczególnie dzieci, są wyznacznikami poczucia satysfakcji życiowej, ale też poczucie osamotnienia.
Właśnie, ta samotność się bardzo tutaj wybijała, prawda? Tak. Słychać to, że te osoby tęsknią zwyczajnie i są osamotnione w swoim stanie.
Bo rzeczywiście tak jest, że wiele osób w tej swojej starości cierpi na chorobę, która się nazywa osamotnieniem, poczuciem osamotnienia. To jest to, co jedna z tych pań mówiła. Nikt do mnie nie przyjdzie. Gdzie ci wolontariusze? Prawda? No właśnie, gdzie oni się podzieli? Może ich nie ma. Zwyczajnie, może ich w różnych miejscach w tej sieci wsparcia i pomocy gdzieś brakuje. Może coś szwankuje. Może trzeba by było uzupełnić te etapy wspomagania. Bo może coś zawodzi w systemie.
To odwróćmy teraz perspektywę. Jak na starość reagują młodsi? Nieco młodsi dzieci, trochę młodsi bardziej, czyli wnuki.
To zależy, kogo pytamy. Jeśli pytamy wnuczka czy wnuczkę, to ma skojarzenia bardzo piękne. Bo starość to dziadziuś, to babcia, czyli bardzo pozytywne. Przy założeniu, że relacje rodzinne są były i są dobre, poukładane. Ale też proszę pamiętać, bo mówiliśmy o tej starości niepomyślnej. Ona też w wielu przypadkach wynika z tego, że coś się kiedyś zadziało w tych relacjach rodzinnych. I dzieci poszły swoją drogą, a rodzice pozostali w swoim miejscu i tych relacji zabrakło. To jest olbrzymie cierpienie, tęsknota za dziećmi, za wnukami. No ale jeśli się nie budowało tych relacji wzajemnie, to muszą dwie strony pielęgnować i dbać o te relacje. Chcieć budować te dobre relacje i więzi pokoleniowe. Wtedy nie może się wydarzyć nic złego. Chyba że przyjdzie ciężka choroba, jak na przykład depresja, otępienie, Alzheimer. No to są już sytuacje, którym bardzo trudno sprostać.
Właśnie, a w przypadku choroby, czy opieka profesjonalna, czy opieka rodzinna?
I taka powinna być. Dlatego, że przy założeniu, że jest ta rodzina, to dobrze jest pielęgnować te relacje. Natomiast rodzina nie jest w stanie sprostać we wszystkich sytuacjach, bo zwyczajnie członek rodziny nie musi znać się na opiece, umieć to robić. Chyba że zaistnieje taka sytuacja, jest ojciec czy matka chory na Alzheimera. Nie ma specjalnego wyboru. Ja znam takie przypadki, kiedy to właśnie rodzina w warunkach domowych sprawowała taką opiekę. To nie jest niemożliwe. Jedna z moich magistrantek nawet swego czasu pisała pracę na temat funkcjonowania rodziny ze starszą osobą cierpiącą na Alzheimera i przejawiającą zachowania agresywne. To była bardzo ciekawa praca z racji, że ona wybrała te bardzo trudne, może najtrudniejsze sytuacje. Chorzy na Alzheimera, ale przejawiający zachowania agresywne. I rola opieki, czyli jak wygląda sytuacja opiekuńcza w takiej rodzinie. Bardzo interesujące badania, ale też straszliwie ciężki problem do rozwiązania.
Pani profesor, jeszcze jedno pytanie. Czy pani zdaniem starość się Panu Bogu nie udała?
No właśnie, ojciec Knabit kiedyś, już przed laty, takie hasło rzucił, że starość się Panu Bogu nie, że tak mówią, starość się Panu Bogu nie udała. A on odpowiedział, jeśli się ludziom udała, to Panu Bogu też.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była profesor Małgorzata Halicka, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję. A po 18:00 o jednym ze sposobów pomocy osobom starszym z zaburzeniami psychicznymi w audycji Bez Barier.